naszym studiu jest dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog z Lubelskiej Akademii w SEI. Kłaniam się nisko, witam serdecznie.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
Pani doktor to psycholog, który specjalizuje się w tematce, która dotyka osób wysoko wrażliwych. Tak między jest. Innymi pracuje w międzynarodowym projekcie, który stara się badać właśnie osoby wysoko wrażliwe. Za wami kolejny etap projektu, podczas którego przejrzeliście literaturę naukową, by szukać odpowiedzi na ważne pytania. To najpierw o osobach wysoko wrażliwych. Laik to, jak laikowi możemy to łatwo wytłumaczyć, że taka osoba wysoko wrażliwa to po prostu osoba, która jest bardziej podatna na wszelkie bodźce sensoryczne, łatwiej się przeładowuje. Ta cecha wypełnia już ten temat?
No właśnie nie wypełnia tematu, nie wypełnia całości, że w ogóle jak myślę sobie od początku, no to my mamy jakieś poglądy na temat wrażliwości, natomiast zwykliśmy ją nazywać nadwrażliwością. Mówiliśmy, że ktoś reaguje nieadekwatnie do bodźca, do sytuacji, jakoś inni tak nie reagują, albo innych tak to nie przejmuje, albo się tak nie wzruszają. W związku z tym, no my mamy mnóstwo takich stereotypowych przekonań dotyczących wrażliwości, zresztą tak jak w każdym innym kraju, w którym to wrażliwość traktowana jest i w niektórych krajach nawet jest na to specjalne słowo, jako skłonność do zranień. Czyli, że ktoś ma taką cieńszą skórę, tak jest mniej odporny na stresowe sytuacje, ekstremalne jakieś, a co się okazuje na ekstremalne, to właśnie bardziej odporny, na stresowe rzeczywiście mniej. Więc jak myślimy o wrażliwości, no to najpierw trzeba by było sobie troszeczkę odkleić te wszystkie stereotypy i przekonania dotyczące. Czyli ta niezwykła emocjonalność taka, która powoduje, że człowiek nieadekwatnie do sytuacji wzrusza się, płacze, martwi się, przejmuje, myśli o niektórych rzeczach więcej niż inni. Natomiast to, co jest istotą wrażliwości, to jest percepcja i przetwarzanie. Czyli to, jak my odbieramy i przetwarzamy bodźce, które płyną do nas z zewnątrz, ale też te bodźce, które płyną do nas od wewnątrz. Z zewnątrz mam na myśli bodźce słuchowe, wzrokowe, czuciowe, czyli bardziej drapią nas faktury materiału, niektóre, którym innym aż tak bardzo ich nie drapią, albo im to nie przeszkadza po prostu. Światło, takie sztuczne światło, wizyta w centrach handlowych, gdzie tam, mówiąc kolokwialnie, wali wszystkim, tak, jest i ten jakiś szczególny zapach w każdym sklepie inny. Aroma marketing i jest sztuczne światło i no, człowiek dotyka różnych rzeczy. No więc jak sobie pomyślimy o wszystkich zmysłach, to prawdopodobnie te zmysły będą bardziej wyczulone na to, co się dzieje. I zapach, i znaczy węch będzie bardziej wyczulony, czyli jak bierzemy coś z lodówki, to ono nam może czymś pachnieć, a nigdy tak nie pachniało, a może leżało koło czegoś. Pojawia się też takie zagadnienie, żartujemy z tego jako po zapach, że tak jak jest posmak, to taki pozapach, że no coś tu jest jeszcze więcej, więc często te osoby potrafią wyczuwać różne rzeczy. Jak sobie pomyślimy o tym w kategoriach ewolucyjnych, no to szybciej były w stanie zidentyfikować zagrożenie. No ale dalej, no jak powiedziałam, że percepcja, czyli bodźce zewnętrzne i właśnie te ze zmysłów płynących, ale też te wewnętrzne, takie jak ból, głód, no to one są odbierane intensywniej. To znaczy, że na przykład głód nas może dezorganizować, dekoncentrować. Wszystkich może. Ale jak sobie pomyślimy, nie wiem, o skali od 1 do 7, no to jednych będzie na 5 dezorganizował, a drugich będzie na 7 dezorganizował. Wiedzą, że zaczyna ich wtedy boleć głowa, czuć się niespokojne, albo nieprzyjemnie pobudzone, albo właśnie osłabione. Bodźce wewnętrzne to też jest reagowanie na leki, na kawę, na cukier, więc no też nasz organizm jakby intensywniej daje nam znać. Co oznacza też, że dłużej ta informacja w nas pozostaje. Innymi słowy, to będą też wszelkie somatyzacje, czyli bóle głowy, bóle brzucha, reagowanie fizjologiczne organizmu na różnego rodzaju bodźce. I to nie jest tak, że to tylko ludzie są wrażliwi jakoś szczególnie na bodźce ze środowiska i no nie są wszyscy tacy sami, tylko są na różnej dymensji. Tak samo jest u zwierząt. Stąd powstało to takie szersze zagadnienie wrażliwości środowiskowej. I ono nam właśnie mówi, że każdy z nas posiada umiejętności reagowania, przetwarzania i adaptowania się do bodźców. do tego, co na zewnątrz, do tego, jakie to środowisko jest. No i my przez wiele lat widzieliśmy tą wrażliwość właśnie w kategorii skłonności do zranień, że ta reagowanie na bodźce trudne, awersyjne, stresujące w przypadku osób tak zwanych wysoko wrażliwych będzie większe. Natomiast samo pojęcie wysoka wrażliwość, określenie takie wysoka wrażliwość, nie nadwrażliwość, bo nadwrażliwość no jest już bardziej zarezerwowane dla medyków. To jest taki termin z immunologii, który mówi reakcja nieadekwatna do bodźca, tak jak uczuleniowa, na przykład alergiczna. Tutaj mówimy o naturalnej cesze temperamentu. Naturalnej to znaczy, że ona prawdopodobnie rozkład ma normalny, tak jak inne cechy temperamentu, że tam najmniej nas jest na przykład introwertyków czy ekstrawertyków, a większość z nas to ambiwertycy. Tak samo jak mniejszość z nas to są osoby, które są wysoko reaktywne, neurotyczne, reagują mocno intensywnymi emocjami. I znowu na drugim krańcu mało jest takich, które tam spływa po nich jak po kaczce. A większość to są jednak osoby, które czasem tak, a czasem tak. Więc my podobnie mamy w społeczeństwie większość osób, które są średnio czy przeciętnie wrażliwe na bodźce. Być może mają jakieś wyczulone poszczególne zmysły, mogą mieć większą wrażliwość na przykład, nie wiem, w sferze emocjonalnej. Natomiast nie są to osoby wysoko wrażliwe. O osobach wysoko wrażliwych mówimy wtedy, kiedy mają właśnie wysokie nasilenie takiej cechy temperamentu, jaką się ją nazywa wrażliwość przetwarzania sensorycznego. Czyli to nie jest prosta wrażliwość zmysłowa, tylko wrażliwość przetwarzania tego, co płynie do nas z zewnątrz.
To może być cecha nabyta, czy to jest cecha, którą mamy w związku na przykład z konkretną budową mózgu.
Zasadniczo taki potencjał wrażliwości, czyli ten taki core, rdzeń wrażliwości, to jest coś, z czym my się rodzimy, co oznacza, że tak zbudowany jest nasz układ nerwowy, tak? Czyli tych połączeń i ta wrażliwość, tkliwość układu nerwowego właśnie taka jest. Stąd nie mówi się nadwrażliwość, tylko wysoka wrażliwość, bo nadwrażliwość by było inaczej zbudowane, a nieadekwatnie reaguje. A tu chodzi o to, że on jest
tak samo zbudowany.
Tak, tak jest. My wiemy sporo o badaniach EEG, wiemy sporo o neuroobrazowaniu, czyli mówimy o tym, że niektóre części układu nerwowego, mózgu, układu korowego reagują intensywniej na określone bodźce. Czyli na przykład wiemy z badań, które prowadzone były na Uniwersytecie Kalifornia, że te obszary, które są szczególnie odpowiedzialne za refleksyjność, za też przyjemności ośrodek intensywniej reaguje w odpowiedzi na takie przyjemne bodźce. Czyli na przykład jak pokazywano badanym twarze partnerów, albo małe zwierzątka, no to ta część, tak mówiąc kolokwialnie, świeciła się bardziej. Czyli potrafią więcej czerpać przyjemności z tego rodzaju bodźców. Czyli zaczęłam od tego, że my mamy jednak tą budowę układu nerwowego, co oznacza, że to nie są żadne mikrouszkodzenia, to nie są żadne zaburzenia, tylko tak zbudowany jest układ nerwowy. Ale zapytał pan o to, czy to jakby z urodzenia i przez całe życie tak samo, czy to potem się jakoś generuje w trakcie. No właśnie badania bliźniąt jednojajowych pokazują, że i tak. Czyli mamy jakiś potencjał wrażliwości, czyli on będzie decydował o tym, czy my jesteśmy wysoko wrażliwi, czy nie. Natomiast doświadczenia nasze życiowe mogą w ciągu życia modulować tą wrażliwość. To znaczy, spróbujmy sobie to wyobrazić tak na fizjologię, czyli jak nas coś jakoś uderzyło mocno w rękę, to potem ta ręka bardziej boli. Jak się ją dotknie, to miejsce jest szczególnie wyczulone i też my jesteśmy ostrożniejsi w niektórych sytuacjach. Zwłaszcza jak została źle zaopiekowana ta ręka, źle zagojona. To tutaj bardzo podobnie. Czyli jeżeli my mamy ten potencjał wrażliwości jakiś, a w ciągu życia doświadczyliśmy bardzo dużo trudnych sytuacji, takich niewspierających, mało było tych obiektów, osób, które mogłyby zaopiekować, mogłyby zadbać o podstawowe potrzeby, to ta wrażliwość może być jeszcze większa. To znaczy, że też, że jeżeli my doświadczyliśmy dużo dobrych rzeczy, to znaczy ktoś adekwatnie do naszych potrzeb reagował, nie nawkładał nam, że jesteśmy dziwni, inni i w ogóle powinniśmy przestać tak się zachowywać, to ta nasza wrażliwość wrażliwość może być niższa. Dalej pozostaną te cechy związane z reagowaniem, tak? Natomiast to, jak się zaadaptujemy, będzie już inne. To znaczy, że może nasza pojemność na frustrację będzie większa. Możliwość dostosowywania się do różnych warunków może być większa. Bo w samej wrażliwości początkowo jakby patrzono na nią w kategoriach aspektów, czyli jak się ma określone cechy, to się jest, a jak się nie ma, to nie jest. Natomiast tak jak wspomniałam, teraz bardziej widzimy to w kategoriach nasilenia, czyli zmieniać się nasza wrażliwość w ciągu życia może ze względu na ilość hormonów, ze względu na tych neuroprzekaźników, ze względu na to, czego doświadczamy, no i na fizjologię nie ma mocnego, tak? Czy jak jesteśmy głodni, niewyspanie i doprowadzamy się do takiego stanu przez dłuższy czas, to też to się może zmieniać.
Pewnie taką rzeczą, która najmocniej może wpływać rzeczywiście na rozwój osoby, która posiada predyspozycję do wysokiej wrażliwości, jest wychowanie. Tak. I to wiem, że też badaliście, w jaki sposób różne modele wychowania wpływają na osoby wysokowrażliwe.
Tak jest. I tak trochę zacznę od teorii, bo są takie dwa modele wyjaśniające, dlaczego to ludzie są właśnie różnie wrażliwi na bodźce i którzy to jak są wrażliwi na bodźce. I jeden z nich mówi, to są takie modele wrażliwości różnicowej, dyferencyjnej inaczej. I to były takie badania w zasadzie od lat 60. prowadzone, które pokazują nam, że zauważyli badacze, że jest część osób, na które trudne doświadczenia, stresy mają większy wpływ. To znaczy, jak taka osoba doświadczy trudnego bodźca, stresującego, czegoś, jakiegoś wydarzenia, nie wiem, jak to młoda osoba, to dostanie jedynkę, a jak starsza osoba, to coś jej się zadzieje w życiu. To też się zadziało w życiu. To ta odporność jej spada. I zauważono, że takie osoby częściej chorują, częściej też przychodzą z takimi bólami psychosomatycznymi do lekarza. Trudniej im też się zregenerować po trudnych wydarzeniach, po stresujących wydarzeniach, czyli częściej doświadczają takich dolegliwości z poziomu układu pokarmowego, gdzie tam się pojawiają te zespoły jelita drażliwego albo wrzody żołądka, częściej też z poziomu układu nerwowego, bóle różnego rodzaju, takie bóle, które nie mają organicznej przyczyny, te bóle głowy, u młodszych dzieci no to te bóle brzuszków, no to różne rzeczy mogą boleć. No i częściej też reagują z poziomu skóry, bo to też te wszystkie różnego rodzaju wysypki, które się pojawiają na skutek jakiegoś silnego stresu. No i zauważono, że to dotyczy części osób, tak? Czyli nie wszyscy tak mamy, że jakieś wydarzenie spowoduje u nas chorobę. Albo jak się bardzo zestresujemy, to nas będzie bolał brzuch albo głowa. I to była ta jedna strona medalu. I to były badania, które pokazywały też grupy ryzyka różnego rodzaju chorób, tak? Też nowotworowych, zawałów i tak dalej, mówiący, to jest grupa ludzi o określonych predyspozycjach do zachorowań. I tak myślano w kategoriach właśnie wrażliwości przez wiele lat, do tak mniej więcej roku 2005-2010, bo to też tak różnie z publikacjami jest, to chwilę trwa, zanim coś zostanie nowego opublikowane, gdzie to grupa badaczy z Anglii, Jay Belski i potem jego uczeń Michael Plus, oni zauważyli, że ta sama wrażliwość, która odpowiadała za to, że ludzie są właśnie różnie podatni na stresory, to jest ta sama wrażliwość, która powoduje, że ludzie są różnie podatni na dobre i budujące doświadczenia, na subtelne, delikatne bodźce, takie jak sztuka, takie jak przyjemność płynąca ze słuchania określonego rodzaju muzyki, oglądania określonego obrazu, filmu, zauważania niuansów, wymiany spojrzeń, taka tak zwana intuicja, czyli taka możliwość łączenia drobnych rzeczy w jedną całość, wyciągania daleko idących wniosków. I zauważono, że u takich osób dobre doświadczenie, takie właśnie na przykład jak ta piątka, szóstka, albo coś takiego mi się wydarza szczęśliwego, albo ktoś mi za coś dziękuje, albo po prostu jest dla mnie dobry i miły, powoduje, że ta odporność rośnie. No i oni postanowili to sprawdzić między innymi takim programem profilaktycznym. Program się nazywa Spark Resilience i on jest realizowany jako taki standardowy program profilaktyczny w angielskich szkołach. No i tak go pilotażowo zrobiono w jednej z angielskich szkół dla dziewcząt, wśród 11-latek go zrealizowano. No i się okazało, że u dziewcząt, które były wysoko wrażliwe po przeprowadzeniu takiego programu profilaktycznego, który miał przeciwdziałać depresji, wiktymizacji, czyli że była mniejsza szansa, że będą one ofiarami przemocy, on zadziałał lepiej, intensywniej. Efekty zostały na dłużej, a one, same dziewczęta, miały mniej syndromów depresyjnych. To znaczy, że u nich zmiana była największa. Być może one najbardziej potrzebowały tego rodzaju wsparcia, ale po pierwsze zmiana była największa w takim stopniu, że te ich syndromy depresyjności były niższe niż rówieśniczek, a po drugie były niższe niż grupy kontrolnej, czyli dziewcząt z innej szkoły porównywanych do nich. Co by oznaczało też, no i to było takie potwierdzenie potem we Włoszech, powtarzano podobnego rodzaju badania, że nie tylko stresujące wydarzenie powoduje spadek odporności, ale też dobre wydarzenie, coś takiego budującego, powoduje wzrost tej odporności. Co oznacza, że to ta sama wrażliwość, która odpowiada za to, że się stresujemy bardziej, martwimy mocniej, to jest ta wrażliwość, która odpowiada za to, że my się cieszymy bardziej i mamy przyjemność z takich nieoczywistych rzeczy bardziej i mamy więcej refleksji i większą głębokość przetwarzania. Myślimy o niektórych rzeczach w kategoriach przyszłości, widzimy daleko idące konsekwencje własnych działań, potrafimy łączyć fakty, myśleć o nich, analizować. No i właśnie. I teraz no to gdzie tutaj jest sekret? No i okazało się, że tym sekretem, tak w cudzysłowie, no to jest to wychowanie. To znaczy, jeżeli ktoś doświadczył w dzieciństwie dobrych rzeczy, to jest większa szansa, że on w życiu dorosłym będzie lepiej korzystał z własnej wrażliwości, myślał o niej jak o cesze, a nawet jak o potencjale, niż osoby, które doświadczyły trudnego dzieciństwa, czyli autorytarnego stylu wychowania, takiego nieznoszącego sprzeciwu, mało warunków do rozwoju, czyli mało tam było akceptacji, raczej takie właśnie coś wymyślasz, o co ci chodzi, czemu ty znowu płaczesz, zobacz, inni nie płaczą, inni tutaj tak się ładnie bawią, albo no nawet niewypowiedziane, ale takie rozczarowanie rodzica, że no dziecko tak się nie przepycha tymi łokciami, no nie jest tak jakieś przebojowe, nie daje rady w grupie, przez nie daje rady, mam na myśli, no nie biegnie pierwsze do innych dzieci, jak się bawią, nie rozpoczyna, nie inicjuje zabawy, raczej wygląda na nieśmiałe, które gdzieś tam stoi z boku. No i tam wśród tych rodziców na placu zabaw się pojawia taka rywalizacja, jak to czyje to dziecko takie właśnie dzielne i nie zastanawia się parę razy, zanim wejdzie na wysoką drabinkę, tylko od razu się wspina. No więc społecznie, jak się nie trudno domyśleć, my mamy raczej ideał człowieka takiego, co tak przebojowo, co tak sobie radzi w każdych warunkach i tak nie patrzy za bardzo na innych, tylko tak, żeby właśnie być pierwszy. No, a się okazuje, że tak 20, nawet 30% to są osoby, które się jakoś próbują dostosować do tego, niekoniecznie rozwijając swoje możliwości i potencjał.
Jaki model wychowania najlepiej wspiera dzieci wysoko wrażliwe?
Tak, no tutaj ten, który zakłada, że my współpracujemy z dzieckiem i opieramy się na relacji. Czyli porównywano ten taki autorytarny, w którym to zazwyczaj taki silny patriarchat występuje. Nie zawsze, nie, ale chodzi o to, że tam nieznoszące sprzeciwu, że robisz, bo tak i tak trzeba i tak mam być i koniec. No i jak jest oparte na strachu, to jest podobnie szkodliwe dla wszystkich dzieci. Jak jest taki permisywny, czyli że rodzic tak chce, ale tak naprawdę to się dostosowuje do dziecka. Trudno jest mu postawić mu granice. My mówimy o takim chaotycznym też sposobie funkcjonowania, że no mówię ci nie, ty zaczynasz płakać, ale jak płaczesz, o już przestań płakać, to ja już ci to dam. Czyli taki chaos, który polega na tym, że w sumie to nie wiadomo za bardzo, jakie te zasady są. Nie rozgryzło dziecko, co w zasadzie trzeba robić, trochę działa intuicyjnie. No i to Francesca Linotti, która jest autorką jednych z tych badań, tłumaczy to w taki sposób. Mówi, jak ktoś ma tyle chaosu w sobie, zwłaszcza jak jest się małym, że widzi więcej, analizuje więcej, myśli o tym więcej i jak się pojawia jeszcze chaos na zewnątrz, to to jest za dużo chaosu. Czyli te dzieci miały problemy z zachowaniem, jak były małe i problemy z relacjami, jak były większe. A dzieci, które doświadczyły tego wsparcia, tego demokratycznego, tego, w którym się rozmawia, pyta, analizuje, tłumaczy, ale stawia granice, daje doświadczyć konsekwencji, nie reaguje wyłącznie krzykiem i tam rozkazami, no to okazuje się, że one mało tego, że miały mniej problemów, jak były młodsze, czyli wśród dzieci trzyletnich obserwowano mniej tych problemów eksternalizacji, czyli tych problemów związanych z zachowaniem się dziecka, to miały też mniej problemów w wieku 6 lat z relacjami i miały wyższe niż rówieśnicy kompetencje społeczne. Co oznacza, że takie warunki dawały im rozwinąć tą stronę wrażliwości, w której kryje się potencjał. A ona polega na tym, że dziecko łatwo wychwytuje, jakie są zasady, reguły panujące w grupie, potrafi się dostosować, chce sprostać oczekiwaniom dorosłych, w związku z tym będzie się starać. Jak samo ogarnia swoje emocje, no to będzie się też w zgodzie z nimi zachowywać. To znaczy ono będzie rozumiało, że emocje są po coś. Będzie w stanie nazwać, nie będzie działać wbrew sobie, tak? Nie będzie się zmuszać tylko dlatego, że inni, ani nie będzie się poddawać tylko dlatego, że poczuło dyskomfort, bo będzie wiedziało, że emocje to część życia, a ja akurat mam tak, że mam je silne, że tam mocniej reaguję. I żeby sobie poradzić, to nie muszę czekać do ostatniej chwili i wtedy wpadać w złość, histerię i szaleć, tylko mogę trochę wcześniej zauważyć, co się ze mną dzieje i dzięki temu sobie lepiej to skanalizować. Powiedzieć sobie, może dzisiaj przedawkowałem ludzi i powinienem chwilę odpocząć. No to są te umiejętności, których my staramy się uczyć dzieci wysokowrażliwe, między innymi właśnie samoregulacji, czyli takiej umiejętności zmiany zachowania pod wpływem tego, co się dzieje w środku mnie. No bo każdy ma jakieś w środku. No i teraz pytanie, czy wszyscy zachowujemy się pod wpływem tego, co mi się dzieje w środku. No to to jest ta umiejętność, żeby spróbować zmienić zachowanie pod wpływem tego, jak się czujemy.
Zanim przejdziemy do super zdolności, do potencjału, jaki jest w wysokiej wrażliwości, to jeszcze krok w tył, bo jeszcze chcę lepiej zrozumieć trochę kwestię budowy mózgu i rzeczywiście także tych połączeń nerwowych. To jeszcze raz zadam to pytanie, czy osoby wysokowrażliwe mają po prostu więcej połączeń nerwowych?
Tak, szacuje się, że tak, że to jest podobnie jak z reaktywnością, czyli tych neuronów, dendrytów jest więcej i tych połączeń jest więcej, co oznacza mniejszy bodziec, większa reakcja. I tak jak my mamy w ogóle między sobą, nie? Że na przykład ktoś wyciąga listy ze skrzynki i już po drodze je, idąc do domu, porozrywa, posprawdza, co tam jest, a są tacy, którzy wezmą do domu, położą i one zostaną przez tydzień, dwa, a czasami dłużej. Są tacy, którzy jak słyszą dźwięk bliknięcia telefonu, zawibrowania, to od razu muszą natychmiast sprawdzić, co tam się zadziało. I są tacy, którzy tam sprawdzą później, tak? Do nich się nie można dodzwonić zazwyczaj. Więc tutaj też jest podobnie, czyli mówimy o szczególnej budowie układu nerwowego. I jak wspominałam, były już na ten temat prowadzone badania. My też prowadziliśmy tutaj w naszym zespole badania, które mam nadzieję niebawem zaprezentujemy na takiej konferencji w Stanach, które pokazują, że napływ krwi do płatów czołowych w przypadku zadań, wykonywania określonych zadań w przypadku dzieci wysokowrażliwych jest większy. Co oznacza, że one będą intensywniej reagować, bardziej się starać, ale też możliwość skupienia uwagi będzie mniejsza. Były też takie badania prowadzone kiedy się dzieciom zadawało tak zwane trudne zadanie percepcyjne, takie, w którym trzeba było wychwytywać, były ciągi liter i trzeba było wychwytywać określoną literkę i zaznaczać ją. No i na koniec się okazywało, że dzieci wysoko wrażliwe i w krótszym czasie i lepiej wykonywały to zadanie, ale były też dużo bardziej zestresowane nim. No i pytanie, jak lepiej? No tak jest, więc chyba już tutaj trudno jest się zastanawiać, jak lepiej, jak gorzej, bo tak po prostu jest, że do zadania będą podchodzić z większym zaangażowaniem, starać się wykonać je za pierwszym razem najlepiej.
A przy okazji jeszcze dołożą sobie dodatkowe zadania równolegle tak, w tym samym czasie?
Tak, mogą sobie dokładać dodatkowe zadania. Tam też Francesca i Bianca Acevedo właśnie z Kalifornii pisały o tym, że to jest taki wielościeżkowo funkcjonujący mózg. Czyli dla takich osób trudniejsze jest rozpocząć jedno zadanie i skończyć je, niż robić wiele naraz. Bo to jest gwarant tego, że one wszystkie będą szły do przodu. A tak to będą się katować i prokrastynować, bo nie wiadomo, czy to już jest wystarczająco dobre, żeby oddać. A tak jak się zapełni te wolno stojące procesory, no to większa szansa, że to poczucie skuteczności też będzie większe. Jak to brzmi? Brzmi to tak, żeby dać sobie więcej, a nie mniej. I czy to nie rozprasza? No nie, no właśnie to jest ta wysoka aktywność tego mózgu. Czy on by to zużył na coś innego, tą energię, a może tak ją zużyć? Tak już trochę próbuję do jakiegoś mechanizmu porównać. No ale rzeczywiście to jest tak, że to jest skomplikowany mechanizm, którego używania trzeba się nauczyć. To tak jak młode kobiety, tak? Muszą się nauczyć funkcjonować z takim mózgiem, gdzie tam się tych hormonów, dużo rzeczy dzieje, więc no, trzeba zauważyć, że taki krótki zapłon jest na początku i tak dalej. I to, że się widzi więcej, rozumie więcej. Więc tutaj jest trochę podobnie, to znaczy trzeba zauważyć, że na przykład ja mam skłonność do ruminacji, czyli myślenia takich myśli, które do niczego nie doprowadzają. I warto to zauważyć i w pewnym momencie przerwać. Na przykład powiedzieć sobie, okej, dobrze, to chyba jest jakiś taki mój obszar do zmartwiania się. Czy ja mam na to wpływ? No pewnie nie mam. To co teraz? I tutaj jest taka propozycja, by działać podobnie, czyli dać materiał głowie do tego, żeby działała na konstruktywnych rzeczach. Czyli wiele projektów, wiele rzeczy, które jednocześnie może się odbywać. Taki tam Rogers chyba pisał o to jako mozaikowy system pracy, że można mieć pozaczynanych wiele i tak trochę po kawałku z różnych stron. Tak jakby puzzle układać z różnych stron po kawałku, a potem to się łączy w całość. No zauważamy też taką tą prokrastynację i ta prokrastynacja, czyli odwlekanie różnych rzeczy z oddaniem, ze zrobieniem. I ona nie wynika często z takich złych cech, czyli takich, że tam jestem niedbały, czy mi się nie chce, czy leniwy, tylko często z tego, że ja się zastanawiam, czy to jest już wystarczająco dobre i zgodnie z moimi standardami, że mogę to dać, oddać, pokazać komuś. A druga strona mówi, czy to przypadkiem nie jest tak, że jak coś dla mnie jest bardzo ważne i ja dołożę temu wagi, jakie to jest ważne, to to mnie blokuje.
Czyli tak naprawdę osoba wysoko wrażliwa, żeby czuć się dobrze, to powinna pracować na przykład równolegle nad wieloma projektami, ale w krótkim odcinku czasowym, żeby później schłodzić ten mózg?
Tak, że ważne są te takie małe sukcesy, czyli zakończenia, żeby było uczucie, że coś już zostało domknięte.
Czyli pracuję nad kilkoma zadaniami równolegle do jakiegoś etapu, a później muszę zrobić przerwę, bo inaczej mózg wybuchnie.
może tak być.
No dobrze, porozmawiajmy trochę o supermocach, o tym potencjale, bo w ramach tego projektu też badacie, jaki jest potencjał takich osób na rynku, prawda?
Tak jest.
W dzisiejszych czasach korporacje prześwietlają swoich pracowników i szukają, jak ich konkretne cechy wykształcenia, ale także cechy charakteru mogą wpływać na późniejsze sukcesy.
Tak, poza tym profile psychologiczne coraz bardziej popularne są, nie?
Bada się już to, tę cechę? Badają HR-owcy, czy jeszcze nie zwracają na nią uwagi?
Nie, jeszcze nie zwracają. Jeszcze jest ona traktowana jako jedna z cech. Gdzieś tam się pewnie mieści w różnych cechach osobowości i temperamentu. No i ja spróbuję się odnieść do tego, co się łączy z wrażliwością w innych cechach osobowości i temperamentu. Więc najczęściej to, co jest badane, to jest jednak ta emocjonalność, czyli skłonność do przeżywania trudnych, obciążających uczuć emocji, zamartwiania się i tak dalej. No ale tak jak powiedzieliśmy, to jest tylko jedna strona, bo to ta sama skłonność odpowiada za to przeżywanie takich ekscytujących uczuć, emocji. I nie sprawdza się tego jako tako jeden do jednego wrażliwy, niewrażliwy. Zresztą też te nasze badania pokazują, że przy małej wnikliwości rozumienia zjawiska większość osób na poziomie rekrutacji odrzuciłaby osoby wysoko wrażliwe. Mówiąc, u nas trzeba pracować w stresie, jest ciśnienie, są zadania na czas.
Są struktury.
Tak, chcemy móc, już tu tak po bandzie, chcemy móc ochrzanić pracownika i żeby on się nie martwił za bardzo. No właśnie, no a tu się okazuje, że się by wylało dziecko z kąpielą, bo to jest tylko część, która no, jakieś robi wrażenie, czasem pierwsze wrażenie, być może nie najlepsze, ale to są właśnie ci pracownicy, którzy są lojalni, którzy nie zmieniają pracy jak rękawiczki, którzy jak mają poczucie sensu, to angażują siebie więcej niż inni. Oni nie są odtąd dotąd, myślą o pracy po pracy. Różne rzeczy im przychodzą do głowy, zazwyczaj są skłonni do doskonalenia tego, co już robią, czyli dochodzenia do kolejnych etapów doskonałości. I jak tak się nie dzieje, to powoli zatracają sens. W związku z tym to są osoby, które często są doskonałymi doradcami. Dobrze analizują relacje w grupie. Są też zdolne, żeby się dostosować do pracy zespołowej. Radzą sobie i w pracy zespołowej, i w pracy indywidualnej. Więc no my zresztą też w tym modelu taki mamy projekt promotion, w którym staramy się wyjaśniać, na czym polega ten potencjał wrażliwości, jak to pracodawca może mieć korzyści z tego, że pracownik jest wysoko wrażliwy, jakie warunki mu stworzyć w tej interakcji organizacja cechy człowieka, żeby był jak najbardziej wydajny, żeby był jak najbardziej skuteczny, żeby on miał to poczucie satysfakcji, bo na dłuższą metę to niezadowolony pracownik nie jest nam potrzebny, bo on będzie dawał siebie mniej, pracował mniej. No właśnie. No więc taki sposób myślenia trochę o tym, że człowiek, który doświadcza poczucia satysfakcji, będzie lepszym pracownikiem dla firmy. No to może jeszcze trochę przed nami, ale istota jest taka, żeby zrozumieć, że z tego właśnie wynika ten potencjał, tak? Że to w tej jednej osobie, która właśnie gorzej będzie reagować na to takie dociskanie i tak dalej, to są te wszystkie inne cechy, które, na które my liczymy. Takie jak lojalność, takie jak oddanie, takie jak bycie dobrym liderem. I tutaj, żeby nam się nie pomieszało, to nie chodzi o takiego dyrektywnego szefa, który tam będzie poganiał resztę. Tu chodzi o lidera, który zrozumie, jaki potencjał mają inni, bo rozumie ludzi i będzie z tego korzystać.
Trochę jakbym słyszał cechy współczesnego, dobrego menadżera, na których się teraz stawia, tak?
Tak. To tam jest postawiony mocny punkt ciężkości na miękkie kompetencje. Jak pokazały badania już 3-letnich dzieci, dzieci wysoko wrażliwe, które otrzymywały adekwatne wsparcie, już w wieku 6 lat miały lepsze kompetencje społeczne niż rówieśnicy.
No dobrze, czyli co, możemy podpowiedzieć, wiadomo, że naukowcy nie lubią uproszczeń, a dziennikarze je kochają, ale możemy podpowiedzieć HR-owcom, że osoby wysoko wrażliwe to dobrzy kandydaci na potencjalnych dobrych menadżerów?
Tak możemy w dużym uproszczeniu.
Także proszę nie mieć do nas pretensji potem.
Wszystko zależy od branży, od warunków, od sytuacji, ale tak, jeżeli da się odpowiednie warunki, czyli pozwoli się na ten partycypacyjny styl zarządzania, czyli osoba ma jakiś wpływ na to, co się dzieje, czyli ma poczucie, że uczestniczy w podejmowaniu decyzji w firmie, ma poczucie, że przynajmniej rozumie, a nie tak dostaje do wykonania, odczepione od całego kontekstu. Jeżeli będzie traktowana jak człowiek, to jest potencjał na bardzo dobrego menadżera.